Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy bracia i siostry, Bóg sprawił ten przywilej i sposobność, że mogliśmy się spotkać na tym miejscu, ażeby przy Jego łasce i pomocy posilić się, pocieszyć do dalszego wojowania o wiarę raz świętym podaną. Pragnienie moim z braćmi i siostrami w obecnej chwili podzielić się pewnym wersetem z Pisma Świętego, a około którego będziemy chcieli rozwinąć nasz temat. Słowa te są zapisane w proroctwie Amosowym, rozdział 9, a werset 13, czytamy oto takie słowa. Oto dni idą, mówi Pan, że oracz żeńcę zajmie, a ten, co tłoczy winne jagody, rozsiewającego nasienie. A góry moszczem kropić będą, a wszystkie pagórki się rozpłyną. Drodzy bracia i siostry, w przeczytanym wersecie zauważamy i nasuwa nam się myśl. Myślę, że nawet i tak się składa, że warunki i okoliczności przyrody nam o tym mówią. Że żyjemy przecież w takim czasie, kiedy literalne żniwo się kończy. No i jak jadąc tu nawet do braci, zauważyliśmy, że na polach rozpoczyna się już inna praca, rozpoczyna się oranie. I dlatego myślę, że tu słowa proroka pańskiego Amosa mówią nam o pewnych rzeczach działalności duchowej. Ten werset tak jest oddany w Biblii Gdańskiej. W nowych tłumaczeniach jest oddany, że oto dni idą, mówi Pan, i spotka orat żeńca, a tłoczący winnego grona siejącego nasienie, i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawiane będą. Bracia i siostry, w wersecie, tak jak powiedziałem, spotykamy mowę o dwóch czynnościach. O żniwie i o żęciu. Gdybyśmy tu mieli zawieszony rysunek boskiego planu wieków, to moglibyśmy zauważyć, że tam mamy pokazane na rysunku boskiego planu wieków, że epoki wspólnie się zazębiają. Jedna się kończy, jeszcze nie całkowicie jest skończona, a druga się też rozpoczyna. I dlatego, proszę braterstwa, tak jak wiemy, jest tu mowa o żniwie. Myślę, że Słowo Boże, nauka Pisma Świętego wspomina nam o tym, a jako przykład mamy pokazane to już wcześniej w innych wydarzeniach, a myślę, że obrazem i nauką, na to jest zawsze, jak patrzymy na obrazowy naród żydowski. I dlatego pamiętamy, że tam również w tamtejszym czasie, szczególnie w wieku żydowskim, że ten okres zakończył się żniwem. Słowo Boże, i wspomnijmy o niektórych, jeżeli o tym chcemy mówić, że było to tak zwane żniwo pszenicy i plew. Że pszenica miała być zgromadzona do gumna, czyli jak nauka Słowa Bożego podaje, miała być przeniesiona do nowego okresu wieku ewangelicznego, zaś plewy miały być spalone ogniem nieugaszonym. My żyjemy również w podobnym okresie, kiedy żyjemy u schyłku żniwa wieku ewangelicznego, gdzie jest zgromadzana pszenica do gumna pańskiego, zaś kąkol jest przygotowany i wiązany w snopy ku spaleniu. I również jeszcze o jednej działalności Pismo Święte nam podaje, że również podobna sprawa już w wiekach przyszłych, że również będzie oddzielenie owiec od kozłów, również taka działalność, ale to już w wiekach przyszłych. Tak jak powiedziałem, bracia i siostry, że patrząc na żniwo, to Pan nasz Jezus Chrystus, będąc obecny po raz pierwszy na ziemi, wspomniał, że w tym czasie, kiedy był obecny po raz pierwszy, odbywało się żniwo. Przeczytajmy werset, który nasz Zbawiciel tak wypowiedział do naśladowców i do uczni. Ewangelia świętego Mateusza, 9 rozdział od 7 wersetu. Ja tylko jeden werset przeczytam. Wtedy rzekł uczniom swoim, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo. A więc Pan mówi, że żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Czyli jak powiedziałem poprzednio, było to żniwo wieku żydowskiego. I dlatego było żniwo pszenicy i plew. Pan nasz, Jezus Chrystus, temuż narodowi przedstawił się, tak jak nauka Słowa Bożego podaje, jakoby moglibyśmy go zauważyć pod trzema postaciami. Przedstawił się temuż narodowi jako żniwiarz. Przedstawił się temu narodowi jako oblubieniec, a zarazem przedstawił się również jako wielki król. Proszę, bracia i sióstr, ostatni ze wielkich proroków, jaki poprzedził Pana naszego Jezusa Chrystusa przy Jego pierwszym przyjściu, wspomniał na okres tego żniwa wieku żydowskiego. Czytajmy dwa wersety. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 3, 10 i 12 werset. Jan Chrzciciel mówi tak. A już siekiera do korzenia drzewa przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucony. To Jan Chrzciciel wspomniał o historii tegoż narodu. Teraz wspomina na Pana naszego Jezusa Chrystusa jako wielkiego żniwiarza, że miał się odznaczyć. W jego ręku znajdował się pewien atrybut tej działalności i dlatego czytamy w 12 wersecie, którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Zobaczmy, myślę, że nie chciałbym tego wszystkiego tłumaczyć, ponieważ wiemy, analizując tylko, że porównując do żniwa czasu dzisiejszego przysyłku, którego my żyjemy. Pan Jezus w przypowieści o rozsiewcy w Ewangelii świętego Mateusza, 13 rozdziale, właśnie nam wytłumaczył kolejność tegoż postępowania. I dlatego, proszę Państwa, że tak jak mamy powiedziane, dobre nasienie zostało rozsiane, a potem zauważono, że na polu, gdzie było dobre nasienie, też znalazł się, to jest i konkol. I dlatego jest powiedziane, że słudzy powiedzieli, Panie, dopuść, ażebyśmy poszli i wyrwali, to jest konkol. Pan zaś odpowiedział, że pozostawcie to aż do czasu żniwa, bo w tym czasie, mówi, idąc, wyrywając konkol, wyrywalibyście również też, czyli uszkodzilibyście, inaczej mówiąc, uszkodzilibyście też pszenicę. Związek, że to będzie miało ruść aż do czasu żniwa. I dlatego, proszę Państwa, myślę, tak jak powiedziałem, że patrząc na obecne żniwo, wiązanie konkolów snopy jest w toku się wypełniania. Tak jak tu brat wspomniał, można by około tego cały temat mówić, że jest to w toku wypełniania. Następnie, proszę Państwa, zbieranie pszenicy do gumna. Myślę, że również jesteśmy tymi świadkami tego i dlatego jest niemalże już na ukończeniu. I dlatego, proszę Państwa, pierwszą czynnością, na jaką chcielibyśmy wspomnieć, że miało się charakteryzować i zaznaczyć to jest żniwo, miało być rozdzielenie. To, co powiedziałem, że odczytam może ten werset, gdzie właśnie Pan tak powiedział, to jest do uczni. Dopuśćcie obojgu swoją rość aż do żniwa, a czasu żniwa rzekę żeńcom. Zbierzcie pierwej konkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. I dlatego, proszę Państwa, czyli tak zwana separacja, czyli oddzielenie miało być jako pierwsza praca w tym żniwie. W związku z tym znamy słowa, które nam mówi Słowo Boże, że właśnie na początku tego żniwa odbywał się tak zwany zew. To co Księga Objawienia Świętego Jana, 18 rozdział, począwszy od wersetu pierwszego. Że ludu mój wynić z Babilonu. To poselstwo brzmiało niemalże przez cały czas wieku ewangelicznego. Ludu mój wynić z Babilonu. I dlatego myślimy, że dzięki temu poselstwu u wielu z braci, sióstr i wiele to jest narodu miało przywilej te słowa słyszeć, pozostawili Babilon, widząc jego, to jest okropność. I dlatego myślę, że aż do czasu tego jeszcze słowa aktualne są, jeżeli by jakieś serca się tam znajdowały. Bracia i siostry, mówiąc o żniwie, że w tymże żniwie wieku ewangelicznego jako najważniejszą rolę, jako narzędzie pierwszoplanowe w tym żniwie zajmuje dzieło kto? Sprawuje czynność on wielki żniwiarz, bracia. Jeżeli by nie było żniwiarza, wierzymy, że żniwo zarazem by się też nie odbywało. I dlatego przeczytam pewną myśl autora wykładów Pisma Świętego, gdzie mówi tak. Żniwo jest zaznaczone przez obecność Pana, a obecność żniwiarza wskazuje na czas żniwa. Wierzymy, że z proroctw naszego Pana, że On przyszedł jako wielki żniwiarz. Dlatego, proszę braterstwa, Pan obecny sprawuje dzieło w wielkiej pracy żniwiarskiej, używając do tego różnych narzędzi. Dalej Pismo Święte i przypowieści o tym nam mówią, że Pan jako wielki żniwiarz miał również do tego użyć pewnych to jest czynników, miał użyć żeńców, tak jak na to wskazuje przypowieść. Nasuwa nam się pytanie, a zresztą w Słowo Boże tą sprawę nam tłumaczy, kto jest w tym żniwie żeńcami. Mogą i częstośmy słyszeli różne słowa, spekulacji, kombinowania. Myślę, że Pan Jezus sam to wytłumaczył. Tak jak, proszę braterstwa, w pierwszym żniwie, w żniwie żydowskim Pan użył pewne narzędzia, tak również uważamy, że i w wieku ewangelicznym, w jego żniwie również użył pewne narzędzia ludzkie. Mamy zapisane w Ewangelii świętego Jana, 4 rozdział i 38 werset, kiedy Pan Jezus tak powiedział. Jam was posłał rządź to, około czegoście wy nie pracowali. Insi pracowali, abyście weszli w pracę ich. Pan w słowach tych wspomina, że właśnie dzieło tych żniwiarzy w pierwszym żniwie mieli spełniać wybrani to jest jego apostołowie. I analogicznie przenosząc tą sprawę do wieku obecnego, do obecnego żniwa również uważamy, że Pan używa to jest różnych narzędzi. Używa narzędzi ludzkich. Aczkolwiek nieraz słyszeliśmy różne tłumaczenia, że będą to narzędzia jakieś istoty duchowe. Proszę braterstwa, myślę, że używa narzędzi ludzkich. I dlatego przeczytam pewną myśl, która się znajduje zanotowana w czwartym tomie na stronicy 744. Autor mówi tak. Nie należy nam spodziewać się ukazania się duchowych aniołów ze skrzydłami latających w powietrzu, trąbiących, tu i ówdzie porywających za sobą, podobnie jak nie możemy spodziewać się, że zostaniemy literalnie rybami i będziemy zbierani do literalnych koszów. Lub też, że staniemy się literalną pszenicą i sypią nas do prawdziwej stodoły. Aniołowie, czyli posłańcy, jakich Pan używał do pracy w tym żniwie, wierzymy, że byli takimi posłańcami, jakich używa Pan przez cały ten wiek. Żeńcy, słudzy, spłodzeni z Ducha Świętego, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. To nie jest nasza sprawa, na kogo byśmy mieli palcem wskazywać, kto tym jest. Uważamy jednak na podstawie nauki Pisma Świętego, że Pan Bóg sobie takich narzędzi używał i w dalszym ciągu jeszcze sobie używa. Proszę braterstwa, wspomnieliśmy na głównego żniwiarza, na żeńców i teraz patrzymy dalej, że jest powiedziane, że miały, jakby można powiedzieć, dwie rzeczy zbierane. Że konkol wiązany też w snopy ku spaleniu. Kto jest konkol? Bracia i siostry, mogliśmy również spotkać różne tłumaczenia, różnie niektórzy tłumaczą, ale myślę, że nie nam, z naszej strony, nie zachodzi potrzeba, żebyśmy kombinowali, kto jest konkol, ale wiemy, że Pan Jezus również wytłumaczył. 13 rozdział i 38 werset Ewangelii świętego Mateusza. Konkol są synowie onego złego. Proszę braterstwa, i dlatego myślę, jest to ogólnie określone, że konkol są synowie onego złego. A kto są synowie onego złego? To bracia i siostry, Pan Jezus na innym miejscu powiedział, że po owocach ich poznacie, prawda? I dlatego, czy nam to jest trudno rozszyfrować i poznać, kto jest konkolem? Myślę, bracia i siostry, że niewłaściwą, nie naszą sprawą jest po imieniu kogoś złośliwie nazywać konkolem. Pan sam wytłumaczył, że konkol to synowie onego złego. I tak jak powiedziałem, że po owocach mamy poznawać, kto są synowie dobrego, a kto są synowie onego złego. Konkol miał być najprzód związany w snopy i przygotowany ku spaleniu. Bracia i siostry, myślę, że jak świat długi, szeroki, nie tylko nasz kraj, ale cały świat, możemy zauważyć i zauważamy, widzimy, że konkol jest wiązany w snopy. Pszenica ma nie być wiązana w snopy, lecz konkol ma być związany w snopy i przygotowany ku spaleniu. W związku z tym odczytam pewną myśl, gdzie autor mówi tak, w trzecim tomie na stronicy 147. Pszenica nie ma być wiązana w snopy, ziarna były oryginalnie wsiane i oddzielnie, i niezależnie łącząc się tylko jako jeden gatunek wśród podobnych warunków. Ale porównanie głosi, że jeden ze skutków żniwa będzie zebranie i związanie w snopy konkolu jeszcze przed spaleniem. Zanim zostanie spalony konkol, będzie wcześniej wiązany w snopy, czyli przed czasem onego wielkiego ucisku. A praca ta odbywa się właśnie dookoła nas. Nigdy jeszcze nie było takich czasów wiązania się też w snopy i tak dalej, autor wykładów Pisma Świętego nam tłumaczy. Bracia i siostry, jest powiedziane, że każdy snop stanowi swoją oddzielną, jakby można powiedzieć, organizację, to jednak jako całość wszyscy razem łączą się, dążą do jednego celu. Nawet powiedzielibyśmy, że jeżeli obserwujemy, zauważamy on wielki ruch ekumeniczny, jaki wokół nas się dzieje, to wiemy, że tam są poróżnione przecież poglądy i pojęcia ludzi. Ale jako jedną podstawową rzecz, która ich łączy, to jest powiedziane, kto uznaje Boga w trzech osobach, ten może do tego związku też należeć. Czyli proszę braterstwa, różnorodność poglądów, a wszystko jest związane też w te snopy. I dlatego proszę braterstwa, również dążeniem tego czasu jest, ażeby również i pszenicę związać w snopy. I ja przeczytam zdanie, gdzie autor również w tymże trzecim tomie na stronicy 153 to mówi tak. Bardziej niż kiedykolwiek widzimy, że nigdy przedtem nie było tak mocno zaciśniętych więzów dążących do tego, aby związać pszenicę i konkol w liczne, jednolite snopy. Nigdy nie było takiego jak dziś czasu, gdzie osobistą wolność tak się krępuje i ogranicza. Każdą godzinę wolnego i gorliwego sekciarza tak się wypełnia rozmaitymi posiedzeniami i projektami, że nie pozostaje mu ani chwila czasu na swobodne zastanawianie się nad Biblią. Proszę braterstwa, dalej mówiąc o tej sprawie, jak powiedziałem, że w tym czasie odbywają się dwie czynności. To znaczy pszenica zgromadzana do gumna, a konkol związany, przygotowany w snopy do spalenia. Proszę braterstwa, gumno, do którego pszenica jest zgromadzana. Również możemy się spotkać z różnymi myślami i tłumaczeniami, to jednak myślimy, że jedna i najwłaściwsza jest myśl, że gumno to jest miejsce, gdzie właśnie pszenica zostaje zgromadzona poza wtórą zasłonę do stanu tej chwały, do stanu uwielbienia przez moc pierwszego zmartwychwstania. Tam zostaje to jest zgromadzona pszenica. Żniwo, proszę braterstwa, w Ewangelii według świętego Mateusza 13 rozdziale i 39 wersecie Pan Jezus powiedział, że żniwo jest ci dokonanie świata, a inne tłumaczenia mówią, że jest to dokonanie wieku. Proszę braterstwa, dokonanie według słownika grecko-angielskiego, tak jak z jednym z braci tą myśl skonsultowałem, mówi, jest słowo greckie tłumaczy tą myśl. Dokonanie, to nawet z greckiego jest suntelia, a suntelia na polskie znaczy tyle, co przyprowadzenie razem do ukompletowania, oznaczając ukompletowanie, czyli zakończenie różnych czynności pewnego planu. Doprowadzenie do jednego celu różnych czynności pewnego planu. Że w tym wielkim planie Bożym znajduje się wiele też czynności. I te czynności właśnie muszą być ukompletowane, muszą dojść do punktu, tak zwanego punktu kulminacyjnego. I dlatego widzimy, że szybkimi krokami ta sprawa zbliża się ku końcowi. Braterstwo, wracając do zacytowanego przez nas wersetu, to jest pierwsza część, o której tak ogólnikowo powiedziałem, że mówiąc o żniwie, że oracz zajmie żeńce, albo też oracz spotka się z żeńcami. Proszę braterstwa, chcielibyśmy spojrzeć na tą drugą sprawę, że jest wspomniany oracz, który tam występuje. Cóż dopatrujemy się przez oracza? Bracia i siostry, dopatrujemy się czas wielkiego ucisku. Tak jak wspomniałem poprzednio, że dokładną, analogiczną sprawą porównania tego jest również znowu wiek żydowski i jego zakończenie żniwo. Bracia, pamiętamy, że tamten czas zakończył się czym w narodzie żydowskim? Czasem wielkiego ucisku, jaki przyszedł na ten naród wraz z odrzuceniem tego narodu i zniszczeniem jego stolicy, czyli jakbyśmy to mogli powiedzieć, tenże naród przeszedł, ludzkim słowem mówiąc, wielką gehennę. I dlatego, proszę braterstwa, również dopatrujemy się, że tym oraczem jest czas wielkiego ucisku. W związku z tym wspominamy na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wypowiedział, że jak było za dni Noego, jeszcze drugie miejsce tłumaczy, jak było za dni Lotowych, tak również będzie za dni obecności Syna Człowieczego. I dlatego, proszę braterstwa, świat w dalszym ciągu postępuje swoim trybem swojego postępowania, nie wiedząc o tym, jak blisko jesteśmy nowego porządku rzeczy i nadchodzącego Królestwa Bożego. Świat tych spraw nie zauważa. Myślę, przez nasze wnikliwe badanie, dociekanie tejże sprawy, widzimy jaśnie te rzeczy przed naszymi oczami, że żyjemy właśnie na progu, jakbyśmy powiedzieli, tych nowych rzeczy. W związku z tym, proszę braterstwa, pamiętamy słowa wiele proroków. Czas nie pozwoli, żeby wszystkie cytować. Odczytam tylko jeden werset, gdzie właśnie mówi, że te rzeczy mają poprzedzić ustanowienie Królestwa Bożego. Prorok Jeremiasz, 25 rozdział, 32 i 3 werset mówi tak. Tak mówi Pan zastępów. Oto udręczenie pójdzie z narodu do narodu, a wicher wielki powstanie od kończy ziemi i będą pobici od Pana czasu onego, od końca ziemi aż do końca ziemi i nie będą ich płakać, ani zbierać, ani chować, będą jako gnój na polu. I oto udręczenie pójdzie od narodu do narodu. Bracia i siostry, czy nie zauważamy tego? Jak świat długi i szeroki na świecie znajdują się te różne udręczenia pod różnymi postaciami. Od narodu do narodu powstanie wicher wielki. Myślę, bracia i siostry, że jeżeli to analizujemy, że to są wszystko różne wydarzenia, kataklizmy, wojny, które miały właśnie towarzyszyć tej sprawie. Czas, z którego jeszcze my korzystamy, że na tym miejscu możemy się zgromadzać, to, bracia i siostry, możemy powiedzieć, że jest pewien cel tego. Że jest pewien jeszcze cel. W związku z tym przypominamy sobie werset z Księgi Objawienia świętego Jana, 7 rozdziału, kiedy to Jan, objawiciel, mówi, że widział 4 aniołów, którzy stali na 4 węgłach ziemi i trzymali 4 wiatry ziemi. I było im powiedziane, że jak długo je mieli trzymać? Tak długo, aż nie zostaną popieczętowani sługi Boga żywego na czołach ich. Myślę, bracia i siostry, że 4 aniołowie, o których tu jest mowa, że są to pewne czynniki w planie Bożym, które też powstrzymują, dokąd nie zostaną popieczętowani sługi Boga żywego. Proszę braterstwa, jest powiedziane, że 4 aniołów trzymających 4 wiatry, tak jak to w wielu miejscach autor wykładów Pisma Świętego pojmował i tłumaczył, i myślę, że jest to logiczna i zgodna myśl, że tak jak wiemy, wiatry na ziemi najczęściej to przechodzą i wieją z jednego kierunku, prawda? Ale kiedyby tak doszło, ze 4 stron wiatry wieją, to powstaje w atmosferze tak zwana, to jest trąba powietrzna. I dlatego to ma właśnie do tego doprowadzić. Proszę braterstwa, myślę, że na ziemi powstają i są różne ludzkie ideologie, które, proszę braterstwa, nie przebierają w środkach. Jakakolwiek by ideologia nie była, to, proszę braterstwa, ona zawsze sobie rośnie pretensje, że ma słuszność i od tej słuszności ani na krok nie chce ustąpić, a choćby nawet widziała też ziemię zbroczoną krwią. Od swojej ideologii nie chce odstąpić. W związku z tym właśnie ma to doprowadzić do końca, do czasu wielkiego ucisku, a nawet jeszcze więcej mówiąc, do czasu, i to jest anarchii. I jedynie poselstwo to jest boskie, jest zdolne uspokoić wrzące i niepokojące elementy przy końcu tego czasu ucisku. I dlatego znamy słowa wypowiedziane przez proroka Bożego, psalmisty Dawida, rozdział 46, czytajmy dwa wersety. Który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi, łuk kruszy i oręże łamie, a wozy ogniem pali. Mówiąc, uspokójcie się, wiedzcie, że ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. A więc, proszę Państwa, są to słowa psalmisty Dawida, że jedynie Pan Bóg, wszechpotężny, może jedynie tę sprawę zniszczyć, niweczyć i na dobry cel użyć. Ludzie są niezdolni w tej sprawie. Dalej idąc, za myślą naszego rozważania, proszę braci i sióstr, jest powiedziane o oraczu. Że oracz, że użyje jakiego do tego jakoby pewnych narzędzi, do tego przeorania i w ogóle tego przeprowadzenia ucisku. Bracia i siostry, myślę, że tak jak to w wielu miejscach mamy tą sprawę wytłumaczoną, kto są te czynniki na to działające. Pismo Święte mówi, apostoł święty Juda i apostoł święty Piotr nam mówią, że Bóg aniołów za nieposłuszeństwo, jest powiedziane, związkami pod chmurą zachował na czas sądu. I dlatego, proszę Państwa, pod pewną kontrolą i działalnością zawsze to jest byli. I zdaje się nam, że czas, w jakim żyjemy, odbywa się sąd aniołów. I dlatego też, proszę Państwa, te związki im są pokrótce, to jest poluźnione. Czyli jako naczelną władzę to jest szatan, który nad nimi miał już nie sprawuje, a zatem w jego domu jest pełno nieporządku. I dlatego są to właśnie czynniki tegoż czasu wielkiego ucisku. I oczytam pewną myśl, mówi tak autor. Bóg wkrótce odejmie swą wstrzymującą moc z tych upadłych aniołów, skutkiem czego oni poczną wylewać swą furię na ludzkość, także cała ziemia napełni się gwałtem, jak to miało miejsce za dni Noego. I co ciekawe, bracia i siostry, jeszcze sugeruje taką myśl autor, że nawet będą się starać co? Zaatakować jego też wierny lud. I dlatego mówi tak, najpierw zaatakują wiernych. Możemy przypuszczać, że gdy ci upadli aniołowie zostaną zwolnieni, pierwszy swój gniew wyleją na lud Pana. A więc proszę Państwa również, że będą chcieli wszelkimi sposobami, aby to jest zniweczyć naszą wierność, naszą społeczność braterską i dlatego w tym kierunku, jeżeli jakiekolwiek widzimy trudności, to musimy wiedzieć, że są to skutki działania upadłych aniołów. Ale braterstwo, patrząc na tą sprawę, czy mamy być zniechęceni, rozpaczeni, co mamy dalej czynić, jeżeli widzimy, że na horyzoncie znajduje się ten wielki oracz. Na horyzoncie go już widzimy, tego wielkiego, to jest oracza. I dlatego wspomnę myśl, jaką wyraża autor tak. W trzecim tomie na stronicy 237 mówi: teraz żeńcy muszą się spieszyć z pracą i tak powinni się troszczyć o zupełne dokonanie tejże pracy, że będą modlić się do Pana głównego żniwiarza, aby zesłał więcej żeńców na to żniwo. A więc mówi, że nie powinniśmy się zaniedbywać. Powinniśmy też wykorzystać każdą możliwość, jaką nam Bóg udziela, ażeby każdy szczegół tej pracy do końca był doprowadzony. I dalej mówi tak. Stanie się to na krótko przed tym, zanim oracz następnej dyspensacji, wielki przewidziany ucisk, jaki przygotuje świat do zasiewu ziarna tysiąclecia, zastąpi żeńców tej dyspensacji. A więc mówi, że tych żeńców tej dyspensacji ten właśnie wielki oracz zastąpi. Czyli w dalszym ciągu, proszę Państwa, jeszcze, jakbyśmy mogli powiedzieć, jesteśmy jako żeńcy spychani, ale jeszcze w dalszym ciągu ten oracz pomału też wkracza, ale jeszcze do końca swojego dzieła nie sprawuje. I dlatego, proszę Państwa, myślę, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, będąc obecny po raz wtóry, tak jak to święty Jan Objawiciel w księdze wizji proroczej, w 14 rozdziale, 14 wersecie mówi: i widziałem oto obłok biały, a na onym obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, który miał na głowie swojej koronę złotą, a w ręce swojej sierbostry. Myślę, że tak widział święty Jan Objawiciel. Myślę, że i wielu z nas w ten sposób widzi Pana, na którego jego głowie jest złota korona, jako to jest króla ziemi, a w ręce jego jest powiedziane sierp ostry, czyli dzieło właśnie pracy żniwiarskiej. I dlatego, jak wiemy, sierp jest symbolem prawdy na czasie. Prawda, która została wywiedziona, a my z niej możemy korzystać, budować się, więc jest powiedziane, że jest w jego ręce sierp ostry, który miał oddzielić wszelkie błędy od prawdy. Braterstwo, będąc w tym czasie żniwa, nasuwa nam się pytanie, na jakie jesteśmy próby i doświadczenia wystawieni. Myślę, że wielu z braci i sióstr miało możliwość w tym miesiącu czytać pewien komentarz manny, który nam sugeruje pewne myśli. Nie wiem, czy bracia sobie przypominacie komentarz manny z 9 sierpnia i tam jest powiedziane, ja tylko niektóre myśli zacytuję, że żniwo jest czasem przewiewania i przesiewania. Że jest to żniwo przewiewania i przesiewania. Czyli, proszę braterstwa, z tego wynika, na ile się orientujemy, o przewiewaniu, o przesiewaniu, że jest to tak zwane co? Sortowanie pszenicy, prawda? Jeżeli przesiewanie i przewiewanie. Pszenicy czasem oddzielenia od każdego z nas jest wymagane, abyśmy udowodnili, jakim jest nasz charakter. A więc, proszę braterstwa, bardzo ważna sprawa. Abyśmy udowodnili, jaki jest nasz charakter. Nie to, żebyśmy udowodnili, na ile co potrafimy tłumaczyć, na ile pojmujemy wiele głębokich rzeczy. Ale proszę braterstwa, abyśmy udowodnili, jakim jest nasz charakter. Bardzo ważna sprawa, bracia i siostry. W naszych trudnościach, doświadczeniach, na jakie napotykamy, wtedy dopiero wykazujemy się, jaki jest nasz charakter. Niedawno, proszę braci, wspomnę taką myśl. Byłem jednym z domu starców, gdzie właśnie miałem zrobić rozpoznanie, gdzie bracia mnie upoważyli do tej sprawy. W domu adwentystów jeden właśnie dyrektor tego domu mi powiedział, mówiąc ogólnie o starcach, i powiedział tak, proszę pana, dopatruję się, że charakter człowieka się okazuje tu, w tym miejscu. Jest to owoc całej pracy jego życia, mówi. Jeżeli ktoś pracował, mówi, to widać, jaki jest jego owoc. I tak mi dalej mówi, panowie, panie, spotkacie się z wielu sprawami, mówi, że ci starcy będą niektórzy niedołężni i tak dalej, ale niektórych umysł do końca pozostanie trzeźwy, pogodny i wesoły, a inni będą bardzo uciążliwi i dokuczliwi, mówi. I z tego wynika, mówi, to jest owoc pracy całego życia człowieka. I dlatego, abyśmy udowodnili, jakim jest nasz charakter. I dalej mówi tak, próba tego czasu żniwa musi być podobna do wieku żydowskiego, czyli żniw obrazowych, o których już poprzednio wspominałem. Że podobna do żniw obrazowych, jakie były, często tą sprawą się sugerujemy i podpieramy nasze myśli. I autor wspomniał 3 doświadczenia, bardzo poważne, jakie w tym czasie, na jakie się spotykamy. Jedną z prób, mówi, jest krzyż. Autor zauważył, że jedną z prób będzie krzyż. Mówiąc o tej sprawie, no można by cały temat mówić, ale ja tylko chciałbym zauważyć w tym 2 myśli. Jedną z prób jest krzyż, bracia. Widziałbym tą sprawę, że pod względem krzyża zrozumimy sprawę odkupienia, złożenia okupu przez naszego Pana i dlatego krzyż do dobre i dostateczne zrozumienie tej sprawy w właściwy sposób. To jest jedno z prób. Widzimy, że wielu chrześcijan tej sprawy nie pojmuje, czy też błędnie tłumaczy. Więc jedną z prób jest krzyż. Ale drugą sprawą, proszę braterstwa, rozumiemy też krzyż, co mówimy, słowa naszego Zbawiciela, który powiedział, kto chce iść za mną, jechaj samego siebie zawsze, a wziąwszy krzyż swój, naśladuje mnie. Przez krzyż właśnie widzimy nasze poświęcenie się na wąską służbę Bogu. I dlatego, tak jak to w jednej strazy jest taka myśl wyrażona, że naszą wąską drogę, mówi, możemy co? Możemy sobie poszerzać, albo też możemy się zwężać, mówi. To od nas zależy, nie od nikogo z braci. Że tą drogę albo możemy zrobić, że ona pod każdym względem zrobimy jeszcze węższą, albo też będziemy ją rozszerzać, uważać, że te i inne rzeczy są właściwe. I dlatego pod tym względem naszego życia chrześcijańskiego jesteśmy doświadczani. Inną z prób, mówi, jest obecność Chrystusa. Proszę braterstwa, myślę, że pod tym względem również spotykamy się z różnymi też trudnościami i doświadczeniami. Ale proszę braterstwa, myślę, że jest to ważne, jeżeli jedną z prób obecność Chrystusa. Czy jest to najważniejsza sprawa, że pod tym względem, żebyśmy dążyli do tego celu, żeby wszyscy to zrozumieli? No myślę, że nie. Nie około tego jest najważniejsza sprawa. Myślę, proszę braterstwa, że w tym doświadczeniu, jeżeli się znajdujemy z różnymi poglądami i pojęciami, to żebyśmy okazali właściwy nasz chrześcijański charakter. Prawda? Żebyśmy nie myśleli tej sprawy, że jeżeli ktoś tak sprawy jak ja nie pojmuje, to przecież dla niego koniecznie nie musi być czym? No nie musi być wrogiem dla mnie, czy też nie muszę dla niego być nastawiony pod każdym względem. Możemy się na tym punkcie nie zgadzać, jest to jego sprawa osobista. I dlatego w związku z tym, proszę bracia i siostry, jak autor zauważył, że jesteśmy wystawieni na takie podobne, to jest doświadczenie. I trzecia sprawa, o jakiej autor wspomina, a także pokora i miłość. Że również jest to jedna z prób, pokora i miłość właśnie w czasie końcowym, czasie to jest żniwa. Myślę, braterstwo, że pod tym względem również można by cytować wiele wersetów nauki Słowa Bożego o naszej pokorze, która nas zachęca i pobudza. Szczególnie to, co pamiętamy, że jedni drugich mając za wyższych nad się. Życie nieraz całkiem inaczej pokazuje. I dlatego byśmy, braterstwo, w tym doświadczeniu okazali się na wysokości naszego zadania. I druga sprawa, co najważniejsza jest powiedziane, to jest miłość. Proszę braterstwa, patrząc na żniwo, a szczególnie chciałem zwrócić uwagę na żniwo, jakie zauważamy, żniwo ziemskie powoduje nieraz pewne trudności. Ostatnio, kiedy byłem w Francji i mieliśmy możliwość w jednym z zborów też dyskutować o sprawie żniwa, to widziałem pojęcie jednego z braci, który powiedział, że musimy żniwo tamtejsze stosować do żniwa literalnego. I dlatego, proszę braterstwa, myślę, autor wykładów Pisma Świętego Braterstwo mogą to przeczytać, ja nie chcę zajmować czasu, w książce pytań i odpowiedzi na stronicy 816. Mówi, gdybyśmy tak chcieli na sprawę patrzeć, doprowadzi nas do pewnej niedorzeczności, mówi. Gdybyśmy tak chcieli sprawę, bo ta sprawa w każdym szczególe nie da się porównać. I dlatego, proszę braterstwa, między innymi tak wspomniałem, zresztą możemy zauważyć. Gdybyśmy nawet patrzyli na nasz kraj, gdy jest żniwo, pytamy, czy w każdych regionach kraju w jednym czasie się odbywa? No widzimy, że w górach później, na południu wcześniej, jak gdzie indziej jeszcze inaczej. Czy też jak świat długi, szeroki, jakbyśmy to porównali w tej skali? Również zauważamy. I dlatego, gdy patrzymy na niektóre kraje, to uważamy, że czas żniwa tam już dawno przeszedł. A słyszymy jeszcze o niektórych, gdzie dopiero Ewangelia jest zgłoszona. I dlatego pod tym porównaniem, gdybyśmy chcieli porównywać, doszlibyśmy do pewnych niedorzeczności. Braterstwo, również pamiętamy, że w tym czasie żniwa nauka Słowa Bożego nam mówi, że miały wyjść na widownię i zauważyć, by mieli dwie klasy dzieci Bożych. I dlatego pamiętamy, że prorok Jeremiasz w 8 rozdziale, 20 wersecie wypowiedział znamienne słowa. Oby te słowa jedynie do nas się nie stosowały. Gdzie mamy powiedziane takie słowa? Pominęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. Że będzie taka pewna klasa, która zauważy, że pominęło żniwo, skończyło się lato, a my nadal nie jesteśmy wybawieni. I dlatego w związku z tym przeczytam myśl, która się znajduje w czwartym tomie na stronicy 718, mówi tak. Pamiętajmy zarazem, że są dwie klasy pszenicy ocalałej w tym żniwie. Zwycięzcy wierni i posłuszni temu, aby wyjść jeszcze przed zimą. I są godni już tego wszystkiego, co się dziać ma. Te wierne, lecz niezbyt posłuszne dzieci Boże, opanowane gorliwością, nie według poznania, i mniej lub więcej zaprzątnięte duchem tego świata, to pomoże im wyjść z Babilonu, kiedy on upadnie. Lecz będą wypowiadać w zimie, powtarzając słowa proroka, te, któreśmy przeczytali, że upadek Babilonu doprowadzi do tego, że jeszcze w tej ostatniej chwili będzie im to dane zrozumieć, zauważyć. I dlatego, proszę braterstwa, w obydwu tych żniwach, jeżeli patrzymy również, gdybyśmy znowu chcieli brać analogię, jakże tak powiem, z naszego kraju, z naszej okoliczności, co do pszenicy i do konkolu, to również doszlibyśmy do pewnych niedorzeczności, prawda? Gdybyśmy sobie postawili pytanie i zapytali teraz kogo, czego jest więcej w naszych warunkach i w naszym kraju? Więcej pszenicy czy konkolu? No myślę, że rolnicy by mi tu najlepiej odpowiedzieli, że co? Pszenicy więcej, prawda? Niżeli konkolu. I dlatego, proszę Państwa, ta analogia, to co my znamy z naszych czasów, nie da się z tym porównać. I zauważamy, że właśnie w obecnym żniwie jednak przewyższa konkol niżeli pszenica. I dlatego, proszę Państwa, również i w wieku żydowskim podobnie było, że również przewyższały plewy niżeli pszenica. Niewiele. Pamiętamy jednostek było tych, którzy przeszły do wieku ewangelicznego. I dlatego, proszę Państwa, jak powiedziałem, że to również ta analogia no, nie odpowiada, gdybyśmy chcieli to porównywać. Zresztą może przeczytam też myśl, którą też znajduje się w drugim tomie na stronicy 260. Autor mówi tak. Żniwo wieku żydowskiego było żniwo pszenicy i plew. Wtedy przewyższały plewy. Stosując analogię równoległości do obecnego żniwa, dochodzimy do wniosku, że będzie to żniwo obfite w konkol, aniżeli w pszenicę. I co jeszcze, tak jak poprzednio wspomniałem, że również jeżeli patrzymy żniwo tych kozów i owiec, to również pamiętamy, kiedy to autor wykładów Pisma Świętego tłumaczy, kiedy się znajdował w Ziemi Świętej, to co powiedział? Że zauważył, że było więcej czego? Kozów niżeli owiec, prawda? Ku jego wielkim zdziwieniu to było. I dlatego, proszę Państwa, patrząc na naszą pracę z tej strony zasłony, to, proszę Państwa, zauważamy i myślę, że jest to słuszna myśl. To, co kiedyś autor zauważał i sądował, myślę, że tak to się też stanie. Czytamy w trzecim tomie na stronicy 252 taką myśl. Wkrótce praca nasza będzie zakończona, z początku stopniowo, a potem od razu, kiedy nastanie noc, w której nie będzie żadnej pracy można sprawować. Że będzie to czas, który będzie stopniowo tą pracę zamykał, a potem momentalnie się zakończy. I dlatego myślę, że te rzeczy zauważamy. Że proszę Państwa, również radzę braciom przeczytać myśl, która się znajduje w książce pytań na stronicy 50 i 51, gdzie tam autor wspomina, że również spodziewamy się czasu, że nasza działalność zostanie ograniczoną. I w jaki sposób? No, autor wspomina, że uznają nas jako anarchistów. A mówi, każdy zgadza się z tą myślą, że anarchię, mówi, należy też stępić pod każdą jego postaciami. I za tym jest powiedziane, że mówi, władze uchwalą takie, mówię, prawa i cele, które no, będą chcieli się nas, że tak powiem, też pozbyć. Bratestwo, idąc dalej za wersetem naszego rozważania, chciałbym jeszcze wspomnieć na niektóre aspekty, które są wspomniane w tym wersecie. Jest powiedziane, że góry moszczem kropić będą. Tak jest ten werset dodany w Biblii Gdańskiej. Nowe tłumaczenia Biblia Brytyjska i Biblia Tysiąclecia tłumaczy, że góry będą ociekały moszczem. A Biblia Tysiąclecia też, że góry moszczem spływać będą. Proszę Państwa, góry będą spływać moszczem. Co to jest moszcz? Proszę Państwa, jest ogólnie wytłumaczone, że moszcz jest to sok słodki winogronu wyciśnięty, który przez fermentację zamienia się w wino. Czyli możemy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju niezupełne to jest wino. Góry moszczem kropić będą. Góry, jak wiemy, nie potrzeba wielu kombinacji ani tłumaczyć, przedstawiają nam królestwa tego świata, do których, proszę Państwa, prawda dociera za pośrednictwem różnych, to jest narzędzi. Nie zawsze możemy powiedzieć w sposób czysty i zrozumiały, ale myślę, że jeżeli nawet jest czy przez telewizję, czy przez radio jakikolwiek, sposób słowa Ewangelii jest przedstawione, to już coś jest mówione, prawda? I dlatego góry moszczem kropić będą. Czyli powiedziałbym również w tych słowach wypełniają się słowa też Chrystusa Pana, który powiedział, i będzie kazana ta Ewangelia na królestwa na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Że ta Ewangelia przez różne te pośrednictwa dotrze do wszystkich narodów. Wspomniał też jeszcze prorok Amos, a pagórki wszystkie się rozpłyną. prożywatelstwa, a inne tłumaczenia mówią, wszystkie pagórki nim opływać będą. Wszystkie pagórki będą opływać. Bracia i siostry, czy w ostatnich czasach nie zauważyliśmy na arenie wydarzeń światowych pagórki prożywatelstwa? Przedstawia nam czy to mniejsze państwa, republiki, czy cokolwiek, a więc wszystkich ludzi, co domagających się wolności. Czy tego nie zauważamy? Kiedy właśnie, bratrzeństwo, patrzymy na te rzeczy, to wspomniałem sobie, że przecież biedni ludzie nie wiedzą, że klucz władzy ujął Chrystus Pan w swoje ręce i do tego właśnie te wszystkie sprawy te zmierzają. I dlatego pamiętamy słowa, które nasz Zbawiciel wypowiedział, a są zanotowane w Ewangelii świętego Łukasza, 23 rozdział, 30 werset. Wtedy poczną mówić górom, padnijcie na nas, a pagórką przykryjcie nas. Tak jak, proszę bratestwa, wspomniałem pagórki i góry. W jakim to znaczeniu? Odczytam może myśl, którą najlepiej, myślę, wytłumaczył autor, która się znajduje w drugim tomie, mówi tak. Drugi tom, strona 152. Kiedy ucisk zacznie się zwiększać, ludzie będą szukać na próżno ochrony i ratunku w jamach, w jaskiniach, w wielkich skałach, w fortecach społecznych, wolnej masonerii, stowarzyszeniach, uniach handlowych, trustach i wszelkich towarzystwach świeckich i kościelnych oraz w górach, rządach tej ziemi. I będą mówić, upadnijcie na nas, ukryjcie nas, ochrońcie w znaczeniu obrony, a nie zniszczenia. I zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego baranka, albowiem przyszedł dzień on, wielki gniew jego i któż się ostać może. Słowa te są zapisane w Księdze Objawienia świętego Jana, 6 rozdział i 15 do 17 wersetu. Bracia i siostry, reasumując powyższe rozważanie, chciałbym w takich punktach to zakończyć. Prorok powiedział, mówi tak, że oto idą dni, mówi Pan. To było słowo prorocze, które prorok powiedział. Myślę, że my w tych dniach żyjemy. Weszliśmy w te dnie, a nawet, że tak powiem, w usyłku tych dni żyjemy. Druga sprawa. Prorok zauważył, to jest oracza. Widzimy, proszę braterstwa, jak oracz postępuje krokami milowymi. Milowymi krokami oracza na horyzoncie widzimy. Trzecia sprawa, to jest powiedziane żeńcy. Zauważamy, proszę braterstwa, jak żeńcy są słychani przez oracza. Czy to nie widzimy? Trudno nam to wytłumaczyć? Myślę, że wiele, proszę braci i sióstr, trudności powstaje, piętrzy się wokół nas, uniemożliwiając naszą działalność. A zatem możemy jednomyślnie powiedzieć, że właśnie żeńcy są spychani przez oracza. Jeszcze jest wspomniane, że ten, co tłoczy winne jagody. Proszę braterstwa, pamiętamy również, słowa są to zacytowane, z proroka Izajasza, 63 rozdział od 1 do 3 wersetu. Tam jest wspomniane o proroctwo o Panu naszym Jezusie. Tak jak to nieraz czytamy o pamiątki, że jam tłoczył winne grona, a nikt ze mną z ludu nie był. I autor tłumaczy tą sprawę tak, że boska, a nie ludzka siła obali narody i nie będzie więcej możnych tego świata, aby kto był w możności wyprowadzić ludzkość z obecnego chaosu. Że nie znajdzie się pod słońcem nikt, który by wyprowadził ludzkość, jedynie ręka wszechpotężnego Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Proszę braterstwa, ten, co tłoczy, tak jak jest to i autor tam dalej tłumaczy, że tak samo wiemy o żniwie, to jest winnicy, że to jest ostatnia czynność pracy, żniwo winnicy. To jeszcze też by można o tym mówić. Dalej jest powiedziane, że rozsiewającego nasienie. Tym, który rozsiewa nasienie, proszę braterstwa, nie jest nikt inny jak lud Boży w obecnym czasie. I dlatego możemy wspomnieć słowa, które są zanotowane w psalmie 126, a werset 6 mówi tak. Tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa drogie nasienie, ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje. Tam i sam, chodząc, lud rozsiewa z płaczem dobre nasienie, ale gdy przyjdzie czas, będą znosić te snopy. Proszę łatestwa, góry też kropione będą, czyli góry królestwa, a także pagórki, czy jak powiedziałem, korzystają z światłości Słowa Bożego. Dlatego też, umiłowani bracia i siostry, chciałbym na tym nasze rozważania zakończyć. Czas, w którym żyjemy, jest bardzo ważnym czasem, znamiennym, gdzie właśnie widzimy też oracza na horyzoncie, nasza praca z tej strony zasłony i jak wiemy, że tak powiemy, dobiega do końca. Jedynie prośmy Pana, żeby, tak jak w tamtejszym czasie powiedział, żeby też jak najwięcej posłać robotników na żniwo, żeby nasze ręce nie opadały. Tak jak to kiedyś apostoł święty Paweł powiedział. Opuszczone ręce, żeby nie zemdlały i kolana tak samo wyprostować, ażeby w naszym poświęceniu do końca okazali się wiernymi, czego sam pragnę, bratestwu życzę na tym końcu. Dziękuję.